Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Dobiegła końca wizyta Benedykta XVI w Niemczech. Papież senior powrócił na 4 dni do swojej ojczyzny, by spotkać się ze swym ciężko chorym bratem.
Arcybiskup San Francisco potępił samowolne obalanie pomników. Jest to przejaw tej samej przemocy, z którą walczą uczestnicy marszów przeciw rasizmowi, uważa arcybiskup Corleone.
Kardynał Pell opublikuje swe zapiski z więzienia. Będzie to klasyka duchowości, zapewnia dyrektor wydawnictwa Ignatius Press.
22 czerwca witają Państwa Krzysztof Bronk
i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Dobiegła końca wizyta Benedykta XVI w Niemczech. Papież senior powrócił na 4 dni do swojej ojczyzny, by spotkać się ze swym ciężko chorym bratem, księdzem Georgiem Ratzingerem. Niewątpliwym umocnieniem dla obydwu były wspólnie koncelebrowane w domu Eucharystię.
Na czas pobytu w Niemczech Benedykt XVI zatrzymał się w seminarium duchownym w Ratyzbonie. W programie ściśle prywatnej podróży znalazła się m.in. wizyta na cmentarzu, gdzie pochowani są jego rodzice i starsza siostra. Papież senior odwiedził też swój dawny, zakupiony w 1969 roku dom w Pentling, w którym mieszkał do czasu nominacji na arcybiskupa Monachium. W późniejszych latach korzystał z niego w czasie wakacji. Teraz powrócił do swego domu na 45 minut. W ogrodzie spotkał się z dawnymi sąsiadami.
Jak oświadczył rzecznik prasowy ratyzbońskiej diecezji, papież senior został przyjęty w swym rodzinnym mieście z wielką życzliwością. Mieszkańcy Ratyzbony uszanowali prywatny charakter tej wizyty. Nie omieszkali jednak zapewnić Benedykta XVI o swym przywiązaniu, przysyłając do seminarium kwiaty i kartki z życzeniami.
Protestujący przeciwko rasizmowi i brutalności policji zniszczyli w parku Golden Gate San Francisco pomnik świętego Junipero Serry, założyciela pierwszych katolickich misji w Kalifornii, uznawanego za ojca tego miasta. Zachowanie uczestników marszu stanowczo potępił arcybiskup San Francisco Salvatore Corleone.
Zdaniem hierarchy, ruch, który powstał po zabójstwie George'a Floyda, zrodził się ze słusznego gniewu i sprzeciwu. Teraz jednak został przekształcony w ruch przemocy, grabieży i wandalizmu. Myślę, że każdy, komu zależy na sprawiedliwości i równości, rozumie to oburzenie, ale nie można go wyrażać za pomocą takiej samej brutalności, z jaką walczymy, powiedział arcybiskup Corleone.
Jego zdaniem pomniki nie są nieusuwalne, zawsze można dokonać korekty społecznej pamięci, ale należy to robić ze słusznych przyczyn i po dyskusji z udziałem możliwie najszerszego grona mieszkańców miasta. W tym przypadku nie było racjonalnej dyskusji, a jedynie agresywne zachowanie tłumu, bardzo niepokojące zjawisko, które zdaje się rozszerzać na cały kraj, oświadczył hierarcha.
Junipero Serra został kanonizowany przez papieża Franciszka w 2015 roku. Był 18-wiecznym misjonarzem franciszkańskim, który założył 9 misji katolickich na obszarze, który później stał się Kalifornią. Wiele z nich przekształciło się z czasem w centra wielkich miast tego regionu. Serra przyczynił się do nawrócenia tysięcy rdzennych mieszkańców Kalifornii na chrześcijaństwo i nauczył ich nowych technologii rolniczych.
Krytycy uważają go za symbol europejskiego kolonializmu, a misje przez niego założone opisują jako obozy pracy dla rdzennych Amerykanów. Niektórzy twierdzą, że sam Junipero Serra dopuszczał się nadużyć wobec Indian. Jednak jego obrońcy, w tym arcybiskup Corleone, uważają, że był on w rzeczywistości rzecznikiem rdzennych mieszkańców i obrońcą praw człowieka. Święty Junipero Serra chronił Indian przed hiszpańskimi żołnierzami.
Kościół w Irlandii odkrywa zalety modlitwy online. Na Zielonej Wyspie nadal trwają surowe obostrzenia sanitarne. Liturgia nie powróciła jeszcze do kościołów. Wiernie uczestniczą w Eucharystii dzięki transmisjom w internecie. Co ciekawe, w wypadku Irlandii jest to okazja do ponownego nawiązania duchowych więzów z irlandzką diasporą. W ten sposób nawet lokalne msze w parafiach stają się wydarzeniem międzynarodowym, bo Irlandczycy żyjący dziś na przykład w Stanach Zjednoczonych uczestniczą w życiu wspólnoty, z której wywodzą się oni sami lub ich przodkowie.
Międzynarodowy charakter miała też sobotnia ogólnoirlandzka adoracja Najświętszego Sakramentu. Została ona zaplanowana dużo wcześniej w sanktuarium maryjnym w Knock jako przygotowanie przygotowanie irlandzkiego kościoła do Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Budapeszcie. Ostatecznie z powodu pandemii kongres został przełożony na przyszły rok, a adoracja odbyła się online. Jak mówi organizator tego wydarzenia, biskup Kevin Doran, jest to dobra okazja, by poznać duchowe dziedzictwo Węgier, gospodarza Kongresu Eucharystycznego.
Minęło już 8 lat od Kongresu Eucharystycznego w Irlandii. Teraz odkrywamy, że Węgry mają bardzo ciekawą historię, zwłaszcza gdy chodzi o chrześcijańskie świadectwo. Świętym jest ich pierwszy król Stefan. W czasach nam bliższych ważne jest świadectwo wiary w XX wieku. Wielu było takich, którzy świadczyli o swej wierze aż do przelania krwi. Teraz Kościół na Węgrzech przeżywa czas odrodzenia. Chcemy więc wziąć udział w tym kongresie eucharystycznym w przyszłym roku, solidaryzując się z tamtejszym Kościołem, a zarazem zachowując wielką pokorę, aby lepiej poznać i zrozumieć wiarę Węgrów i ubogaceni tym świadectwem powrócić do domu.
Kardynał George Pell postanowił opublikować swe więzienne zapiski. Poinformował o tym dyrektor wydawnictwa Ignatius Press. Jego zdaniem książka ta stanie się klasyką duchowości.
Kardynał Pell, były ordynariusz Sydney, prefekt Watykańskiego Sekretariatu do Spraw Ekonomii, spędził w więzieniu 400 dni. Bezpodstawnie skazano go na 6 lat więzienia za rzekome molestowanie nastoletnich chórzystów. 7 kwietnia został uniewinniony jednomyślnym orzeczeniem Sądu Najwyższego.
Jak poinformował ksiądz Joseph Fessio, więzienny dziennik kardynała Pella liczy około 1000 stron. Wydawnictwo Ignatius Press opublikuje go w 3 lub 4 tomach. Pierwszy trafi do księgarni na wiosnę przyszłego roku. Ten dziennik, napisał amerykański jezuita, ukazuje kardynała Pella, którego znam i którego każdy katolik powinien poznać. Jest to bowiem człowiek Kościoła, który głosił Chrystusa i moralne nauczanie Kościoła bez lęku i z pełną świadomością ceny, jaką może za to zapłacić, i zapłacił ją, dodał ksiądz Fessio, zachowując poczucie humoru i, jak Chrystus, miłość do swych nieprzyjaciół.
W dramatycznej sytuacji znajdują się mieszkańcy wioski Nyakinama na północy Rwandy, niecałe 100 kilometrów od stolicy. W maju katastrofalna powódź zabiła tam 72 osoby. Dobytek tych, którzy przeżyli, pochłonęła błotna lawina. Obecnie wiele osób nie ma gdzie mieszkać i co jeść. Poszkodowanym od samego początku pomagają polscy Marianie, którzy prowadzą w tym regionie parafię.
126 domów zostało kompletnie zrównanych z ziemią. Poszkodowani, nie mający dachu nad głową, znaleźli schronienie w lokalnej szkole, u misjonarzy lub sąsiadów. Stracili wszystko, co mieli, zostali jedynie w ubraniu, które mieli na sobie, gdy żywioł zaatakował. Wielu z nich potrafi zdobyć się na dziękczynienie Bogu za uratowane życie, ale i oni z lękiem myślą o przyszłości, mówi ksiądz Łukasz Wiśniewski.
Od początku maja w regionie północnej Rwandy, w okolicach naszej mariańskiej parafii w Nyakinamie, padały bardzo ulewne deszcze. Nie wzbudzało to niepokoju, tak jak i 23 lata temu w Polsce, ale kiedy kolejna ulewa wywołała powódź, która pochłonęła setki tych domów i całego majątku i dobytku okolicznych mieszkańców, okazało się, że także trzeba pomagać. Nasi mariańscy misjonarze od razu ruszyli z pomocą, ale pamiętajmy, że lawina błotna i woda zniszczyły nie tylko domy, także uprawy. Jeden z powodzian powiedział wprost, że po powodzi stracił wszystko: dom, żywność, rzeczy, dokumenty, uprawy. Nie ma pieniędzy i nie ma gdzie mieszkać.
Włosi odkrywają postać siostry Laury Mainetti. Przez chwilę było o niej głośno przed 20 laty, kiedy to padła ofiarą nieletnich satanistów. Teraz ponownie powraca do powszechnej świadomości jako przyszła błogosławiona. Franciszek zatwierdził bowiem w ubiegły piątek dekret, który jej śmierć uznał za męczeństwo.
Jak mówi biskup Oskar Cantoni, ordynariusz jej rodzimej diecezji Como, męczeństwo siostry Laury to nie przypadek. Było ono zwieńczeniem długiego życia poświęconego w szczególności ludziom młodym. To właśnie dlatego dała się zwieść młodym satanistkom, kiedy jedna z nich zadzwoniła wieczorem do klasztoru, prosząc o pomoc, bo jak twierdziła, w wyniku gwałtu zaszła w ciążę, lecz chce zachować dziecko. To również dzięki pielęgnowanej przez całe życie postawie siostra Laura potrafiła przebaczyć w chwili śmierci swym oprawczyniom i za nie się modlić, mówi biskup Cantoni.
Można by powiedzieć, że głównym rysem tej zakonnicy była jej prostota. W sposób szczególny zależało jej jednak na ubogich i najmniejszych.
Widzimy, że aby być świętym, nie potrzeba wielkich gestów. Wystarczy przyjmować każdego dnia wolę Bożą, która przejawia się w życiowych wydarzeniach, a przede wszystkim w ludziach, którzy do nas przychodzą ze swymi problemami, trudnościami i cierpieniami. Patrząc na jej życie, widzimy, jak bardzo dziś potrzeba właśnie takiej posługi wśród młodych, aby nauczyć ich aktywnego udziału w nowych czasach.
Na Jasną Górę, mimo trudności z zachowaniem koniecznych obostrzeń sanitarnych, coraz liczniej przybywają już różne grupy zorganizowane. Nie są to tak liczne jak przed pandemią pielgrzymki, ale w swych przedstawicielach wierni starają się kontynuować świętą tradycję Polaków.
Miniony weekend to na Jasnej Górze czas modlitwy w zorganizowanych pielgrzymkach reprezentantów aż 6 różnych środowisk. Przybyli przedsiębiorcy, podwórkowe kółka, różańcowe dzieci, Akcja Katolicka, Arcybractwo Straży Honorowej Serca Pana Jezusa, Apostolstwo Trzeźwości i Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich. Biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu Episkopatu do spraw Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, przypominał, że nadużywanie alkoholu to wciąż wielki problem Polaków.
Dzieci będą szczęśliwe, jeśli będą miały trzeźwych rodziców. Tylko wtedy, kiedy rodzice będą abstynentami, czy kiedy rodzice będą zachowywać umiar, wtedy przekazują właściwy wzorzec dziecku.
Pragnienie zawierzenia kolejny raz sercu Jezusa naszej Ojczyzny zgromadziło przedstawicieli Arcybractwa Straży Honorowej Serca Pana Jezusa, powiedziała wizytka siostra Maria Bernardeta Wysocka, dyrektor apostolstwa w Polsce.
Zawierzamy Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, ale równocześnie Matce Bożej. Wpisujemy się w tą decyzję naszego episkopatu, który poświęcił naród Najświętszemu Sercu.
Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Ziarna słowa.
Stulecie urodzin świętego Jana Pawła II.
Matko Najświętsza, Pani Kalwaryjska, wypraszaj także i mnie siły ciała i ducha, abym wypełnił do końca misję, którą mi zlecił Zmartwychwstał. Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia i posługi. Tobie zawierzam losy Kościoła. Tobie polecam mój naród. Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję. Totus tuus, Maria. Totus tuus. Dobiega końca moje pielgrzymowanie do Polski, do Krakowa. Cieszę się, że zaświęcenie wizyty dokonuje się właśnie w Kalwarii, u stóp Maryi. Kiedy nawiedzałem to sanktuarium w roku 1799, prosiłem, abyście się za mnie modlili, za życia mojego i po śmierci. Dziś dziękuję Wam i wszystkim kalwaryjskim pielgrzymom za te modlitwy, za duchowe wsparcie, jakiego nieustannie doznaję. I nadal proszę, nie ustawajcie w tej modlitwie. Raz jeszcze powtarzam. Za życia mojego i po śmierci.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.